Tak, drodzy Państwo, już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem w Radiu Wnet jest pan Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu do spraw współpracy rozwojowej, a także polityki afrykańskiej i bliskowschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
A w studiu jest także redaktor Krzysztof Skowroński. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry, panie ministrze. Pozwól, Jaśmino, że zadam pierwsze pytanie na temat wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce. Po pierwsze, czy jesteśmy pewni, że prezydent Joe Biden do Polski przyleci? A po drugie, co będzie i kiedy będzie ta wizyta?
Wie pan, co do pewności, to pewne jest śmierć tylko w zasadzie, można powiedzieć. No nie można nigdy mówić nic ze stuprocentową pewnością, bo różne rzeczy się dzieją. Natomiast bardzo ciężko pracujemy ze stroną amerykańską. Rozmowy w ubiegłym tygodniu, w piątek w Waszyngtonie, minister Przydacz, minister Siewiera z kancelarii prezydenta. Rozmowy nie tylko o takich kwestiach jak wizyty, one są oczywiście bardzo ważne, ale przede wszystkim o tym, gdzie jesteśmy w tej chwili strategicznie, no bo dzisiaj mamy sytuację, gdzie rzeczywiście jest bardzo poważna groźba eskalacji przez Rosję, kolejnych ataków na Ukrainę. My staramy się jak najbardziej Ukrainie przed tym pomóc, natomiast no to jest w tej chwili realne niebezpieczeństwo, które grozi Ukrainie i pośrednio także nam. I to jest tak naprawdę kluczowe. A wizyta, jeśli do niej dojdzie, kiedy do niej dojdzie, będziemy oczywiście podawać to do publicznej wiadomości.
Czyli jeszcze teraz nie możemy powiedzieć kiedy, ale 24 lutego to jest prawdopodobny termin tej wizyty?
24 lutego to jest rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę i z pewnością tego dnia będą działy się, no będziemy podejmować takie działania, żeby odpowiednio przypomnieć światu o tym, kto za to odpowiada, kto jest odpowiedzialny, bo cały czas musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rosyjska propaganda bywa bardzo skuteczna. Rozmywanie tej odpowiedzialności za agresję niestety w wielu krajach, zwłaszcza krajach afrykańskich, bliskowschodnich, no to ma miejsce, więc o tym z pewnością będziemy przypominali, to będzie bardzo dobra okazja. A jeśli przy okazji będzie wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, to z pewnością te działania wzmocni.
A to, że prezydent Biden wybiera Polskę jako miejsce wizyty, o czym świadczy?
Myślę, że od wielu miesięcy mało kto może mieć wątpliwości o tym, jakie są nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników Ameryki w Europie. Myślę, że w aktualnej sytuacji, w ogóle globalnie, Polska jest państwem, które, no bez którego trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek wsparcie dla Ukrainy, bo to przez nasze terytorium zasadnicza część tej pomocy jest przesyłana. No ale też jeśli chodzi o te działania polityczne, to Polska jest państwem, które inspiruje inne kraje europejskie, czasami trochę mniej chętne, czasami trochę bardziej, można powiedzieć, ospałe, zbyt wolno, zbyt mało intensywnie działające. W ostatnich tygodniach oczywiście była to sprawa dotycząca leopardów z Niemiec. Dzięki tej konsekwentnej dyplomacji, którą my realizujemy jako Polska, ale oczywiście nie robimy tego sami, robimy to razem z naszymi sojusznikami w regionie, państwa bałtyckie, Czechy, inne kraje Europy Środkowej, państwa skandynawskie. No i oczywiście wsparcie Stanów Zjednoczonych jest tutaj kluczowe. To przekłada się na to, że jesteśmy po prostu bezpieczniejsi w tych potwornie trudnych warunkach, w jakich jest dzisiaj Ukraina. My także mamy sytuację, no, wyzwanie, można powiedzieć, historyczne i radzimy sobie z tym w taki sposób, że budujemy ten silny sojusz na rzecz bezpieczeństwa.
A pojawiły się także informacje, między innymi opublikowane na łamach dziennika Gazety Prawnej, który powołuje się na źródła w dyplomacji w Kijowie, że podczas tej wizyty Polskę odwiedzi także Wołodymyr Zełenski, że Polska będzie tą przestrzenią, gdzie będzie on rozmawiał z prezydentem Joe Bidenem, a także będzie rozmawiał o tym planie pokojowym. Pewnie nie tych informacji nie możemy potwierdzić, ale czy to w ogóle dobry moment, aby mówić o planie pokojowym?
No ja rzeczywiście nie mogę, chociaż chciałbym Państwu trochę więcej powiedzieć o tych przygotowaniach, natomiast jest zdecydowanie zbyt wcześnie, to też ze względów bezpieczeństwa, pewne kwestie nie mogą być ujawniane. W swoim czasie będziemy odpowiednie informacje podawać do publicznej wiadomości. Zdaję sobie sprawę, że dziennikarze, że opinię publiczną to bardzo interesuje. Doskonale to rozumiem i jak tylko będziemy mogli, to takie informacje podamy. Co do planu pokojowego, bo to jest rzeczywiście bardzo ważna kwestia. Dobrze jest przygotowywać się na przyszłość. Dobrze jest tego rodzaju plany tworzyć. Te plany powinny przede wszystkim zakładać taką strukturę bezpieczeństwa w Europie, która zapobiegnie agresji rosyjskiej nie na kilka następnych miesięcy, tylko na lata, że to będzie trwały pokój w Europie, że Rosja nie będzie miała więcej możliwości odtworzenia tych imperialnych, agresywnych sił i realizacji swoich imperialnych, agresywnych zamiarów. Więc jedną rzeczą jest stworzenie planu, drugą rzeczą jego wdrożenie. I myślę, że dzisiaj jeszcze niestety z uwagi na to, na sytuację strategiczną na froncie, są zbyt trudne warunki, żeby ten plan wdrożyć, dlatego że po prostu musiałoby to być poprzedzone doprowadzeniem do porażki Rosji. Do tego nie jest tak daleko wbrew pozorom. Jeśli tylko pomoc Zachodu dla Ukrainy będzie konsekwentna i będzie intensywna, to Ukraina jest w stanie tę wojnę wygrać i wtedy rzeczywiście można myśleć o trwałym planie pokojowym.
Powiedział pan minister, że jest zbyt wcześnie, na zegarze godzina 8:15, to może o 8:25, kiedy pan minister będzie jeszcze w studiu, już będzie wystarczająco późno, żeby zdradzić te wszystkie plany, które mamy w stosunku do wizyty prezydenta Joe Bidena. A już na poważnie informacje z frontu są jakby w sprzeczności z tym, co pan minister powiedział. Powiedział pan minister, że jest optymistą, a jak donoszą korespondenci Radia Wnet, Bachmut jest coraz bardziej zagrożony. Wojska rosyjskie są coraz bliżej miasta, coraz bliżej oblężenia tego miasta.
To prawda, ta sytuacja na niektórych odcinkach frontu jest niezwykle trudna, natomiast Bachmut myślę, że jest dobrym przykładem. O Bachmucie mówimy, jeśli dobrze pamiętam, już trzeci miesiąc. Bachmut jest cały czas pod ostrzałem, cały czas jest, tam toczy się po prostu wojna pozycyjna. Rosjanie informują o kolejnych zdobyczach, przesuwają się tutaj o 20, tu o 50, tu o 100 metrów. Natomiast sam fakt, że tak długo trwa bitwa o Bachmut, pokazuje, że Rosja nie jest w stanie osiągnąć swoich taktycznych celów, a jej taktyczny cel to jest opanowanie całej wschodniej Ukrainy, a de facto podporządkowanie sobie politycznie całego państwa. Mówi się o, były takie publikacje medialne o ponownym ataku na Kijów. No przecież pamiętamy, że Rosja prawie rok temu ten atak na Kijów również przygotowała i poniosła na tym odcinku klęskę. Musiała się wycofać z obwodu chersańskiego, musiała się wycofać z obwodu charkowskiego. To są wszystko efekty pomocy, której Ukraina otrzymywała wtedy bardzo dużo i którą natychmiast potrafiła wykorzystać. Jeżeli dzisiaj ta pomoc dla Ukrainy zostanie zwiększona, zostanie dostarczona odpowiednio szybko, to jestem o tym bardzo głęboko przekonany, że będziemy mieć powtórkę z tego, co działo się na przykład w okolicy września pod Charkowem.
To panie ministrze, jeszcze na moment wróćmy do wizyty Joe Bidena, ale trochę szerzej spójrzmy na to, jaka jest wielka strategia Polski, na to, jakie wnioski zostały wyciągnięte. Czy jest pewne zrozumienie także na szczeblach politycznych, na szczeblach establishmentu Polski, że my potrzebujemy takiej wielkiej strategii, że to, że Władimir Putin zdecydował się uderzyć na Ukrainę 24 lutego zeszłego roku, zrobił to dlatego, że uznał, że jesteśmy wystarczająco na ten moment osłabieni, że Amerykanie być może tak szybko nie przyjdą, że ta wschodnia flanka NATO nie jest wystarczająco chroniona. Dzisiaj pewne rzeczy zostały poczynione, ale czy to jest wystarczające? Jakie są te kluczowe te, takie zadania, które stoją teraz przed polskim rządem, abyśmy my taką ochronę mieli na przyszłe lata?
Myślę, że to jedną rzeczą jest kwestia strategii, a drugą ponownie kwestia jej wdrożenia, bo co do strategii, to jeśli chodzi o polski rząd, myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że my się na tą rosyjską agresję szykowaliśmy, a może raczej byliśmy po prostu przewidujący i wiedzieliśmy, że to jest bardzo realne zagrożenie. Mówiliśmy o tym naszym partnerom w Europie, którzy nie chcieli tego słuchać. Przez wiele, wiele lat panowała taka polityka złudzeń, polityka iluzji, że w zasadzie z Rosją można po prostu handlować i Rosja się sama dzięki temu zmieni. To Niemcy nazywali Wandel durch Handel, zmiana poprzez prowadzenie tych relacji gospodarczych. Okazało się to mrzonką, okazało się iluzją. Przywódcy europejscy już w zeszłym roku przyznawali z Ursulą von der Leyen na czele, że to właśnie Polska miała rację. Państwa bałtyckie miały rację. To Polska i państwa bałtyckie w 2021 roku zablokowały, pamiętam to, to był szczyt Unii Europejskiej w Brukseli, premier Morawiecki razem z przywódcami państw bałtyckich zablokował pomysł szczytu Unia Europejska-Rosja, kiedy tak naprawdę relacje z Rosją miały być podniesione do rangi strategicznych. No to byłby jakiś fatalny błąd, który prowadziłby wówczas do tego, że Putin dostałby carte blanche na prowadzenie działań agresywnych w Europie Środkowej. My temu zapobiegaliśmy. No i teraz to, co jest kluczowe na najbliższe miesiące, to jest kontynuacja tego i doprowadzenie do tego, żeby na przykład na szczycie NATO w Wilnie, który w tym roku będzie zajmował się kontynuacją tych zobowiązań, które już miały miejsce i na szczycie NATO w Warszawie, w zeszłym roku w Madrycie, żeby stała obecność sojuszu w państwach wschodniej flanki, my jesteśmy wschodnią flanką, żeby ta stała obecność była podniesiona do rangi takiej, jaka jest potrzebna. Dzisiaj to tutaj jest front, dzisiaj to my jesteśmy krajami frontowymi. Niemcy zachodnie były tym krajem frontowym NATO do roku 89, potem im być przestały. I no, taka jest sytuacja strategiczna, że dzisiaj NATO powinno być bardziej obecne tam, gdzie to zagrożenie jest realne. Do tego teraz po prostu musimy doprowadzić. Czy to się uda już w najbliższych miesiącach? Myślę, że to jeszcze będzie wymagało dłuższego dłuższej pracy dyplomatycznej, ale sądzę, że doprowadzimy to z sukcesem do końca, bo ta konsekwencja pokazuje, że znaczy ostatnie miesiące pokazują, że konsekwencja przynosi cele. Jesteśmy w stanie je realizować.
Pan minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialny za Bliski Wschód i Afrykę. Zacznijmy od Turcji. Szczyt NATO w Wilnie. Czy zostanie rozszerzone NATO? Czy Turcja powie swoje tak?
No, prace nad tym będą pewnie dość ciężkie wciąż. Gwarancji stuprocentowej nigdy nie ma, tak jak pytał mnie pan na samym początku, co jest pewne. Tutaj też tej pewności nie mamy. Natomiast praca dyplomatyczna się odbywa. Pamiętajmy o tym, że w Turcji są jeszcze po drodze wybory, że mamy do czynienia też z pewnym wykorzystywaniem tych kwestii międzynarodowych w kampanii wyborczej do wewnętrznych kwestii politycznych. To też może być pewne utrudnienie. Ale sądzę, szczerze mówiąc, że Turcja, która jest państwem od wielu lat działającym na różnych polach dyplomacji globalnej, bardzo aktywnym, starającym się, możemy to czasami różnie oceniać, ale oni się starają rozmawiać rzeczywiście ze wszystkimi, że Turcja również będzie gotowa do tego, żeby kompromis w tej sprawie zawrzeć. Kompromis pozytywny dla bezpieczeństwa globalnego.
Jutro dorusza pan w kolejną podróż do Afryki. Po co?
Jesteśmy państwem, które musi być obecne też globalnie, nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu. Polska przez lata niestety przed 2015 rokiem zwijała swoją obecność dyplomatyczną w Afryce. Były zamykane ambasady. My dzisiaj ten proces odwracamy, dlatego że to jest miejsce, gdzie po prostu trzeba być. Jeśli nas tam nie będzie, to będzie dominować Rosja, będą dominować inni radykałowie, różne grupy terrorystyczne, radykalne, które starają się państwa afrykańskie nastawić wrogo do Europy. Polska ma ten kapitał historyczny, można powiedzieć, że my nie byliśmy kolonizatorem. Tak jak była nim na przykład Francja, Belgia, Niemcy, te państwa mają ten bagaż za sobą. Kiedy my reprezentujemy Zachód, my mamy zupełnie inną perspektywę, oni też mają inną perspektywę w patrzeniu na nas. My mówimy im dokładnie to samo. My dzielimy z wami, do naszych afrykańskich partnerów, dzielimy z wami wasze doświadczenia życia pod obcym uciskiem. My też byliśmy pod zaborami obcymi, nie mieliśmy własnego państwa, więc rozumiemy wasze stanowisko w tych sprawach. Uważamy, że większa sprawiedliwość globalna jest potrzebna. To, co jest istotne, to, żeby przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie. Ona jest tam jest niezwykle obecna, też niestety niezwykle skuteczna i nie potem tylko, to się przekłada na poparcie dla Rosji na przykład w ONZ.
Nie tylko rosyjska propaganda, ale i Wagnerowcy zdobywają coraz większe wpływy dla Rosji, zdobywają coraz większe wpływy w Afryce. Jest felieton w najnowszym Kurierze Wnet Piotra Wita, który przelicza te miejsca, które Wagnerowcy, które zdobywają Wagnerowcy na ilość ton złota wydobywanych, czy w Sudanie, czy w innych krajach afrykańskich.
To jest też metoda Putina, metoda Rosji na obchodzenie tych problemów, które wynikają z sankcji, poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania jego agresywnych zamiarów. W Afryce starają się wejść w to miejsce, które przez lata zajmowała Francja. Francja jest dzisiaj z Afryki wypychana w kilku państw. Oczywiście to nie jest proces jednokierunkowy, jednoznaczny. To też nie jest tak, że Francuzi zupełnie abdykowali, natomiast mają pewne trudności w ostatnich latach. Rosja stara się w te miejsca wchodzić. Jest też oczywiście bardzo duża aktywność chińska w wielu krajach afrykańskich, o tym też nie zapominamy. Tu jest potężna rola dla Polski. My jesteśmy oczywiście mniejszym państwem, z mniejszymi zasobami, z mniejszymi też doświadczeniami historycznymi, ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy zupełnie bez szans. Polskie firmy są w Afryce coraz bardziej obecne. My możemy też tam odgrywać istotną rolę i trochę przesuwać ten negatywny dzisiaj balans na korzystną stronę właśnie.
To skoro już poruszamy tematy bliskowschodnie, dzisiaj takie dramatyczne informacje napłynęły do nas i z Turcji, i z Syrii. Ogromne trzęsienia ziemi. Wiemy o 300 ofiarach, zapewne ponad 300, około 1000 osób rannych. I wiemy też, francuski dziennik Le Figaro opublikował taki apel ministra spraw zagranicznych Turcji o pomoc międzynarodową.
Z pewnością już, o ile wiem, polskie służby są w kontakcie ze swoimi odpowiednikami tureckimi i z pewnością będziemy gotowi, żeby na taki apel odpowiedzieć. To jest, oczywiście to się dzieje cały czas w tej chwili. Tutaj odpowiednie służby nasze są, powołano w ubiegłym roku zespół ratownictwa medycznego, który też w takich działaniach uczestniczy. Jakie decyzje będą podejmowane przez odpowiednie resorty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przede wszystkim, które te służby nadzoruje, będzie tutaj główną rolę odgrywać prawdopodobnie Ministerstwo Obrony, być może także z całą pewnością jesteśmy gotowi. Jak zawsze Polska jest obecna, jeśli chodzi o działania ratownicze na całym świecie. Nasi ratownicy, strażacy, ratownicy medyczni, tam wszędzie, gdzie tylko jest taka potrzeba, zawsze staramy się być gotowi do pomocy. Także dlatego, że w przeszłości sami tą pomoc otrzymywaliśmy.
i to jest bardzo istotne. To jeszcze jedno pytanie, na moment wrócę do tego, o co pytał redaktor Krzysztof Skowroński. Rozszerzenie NATO o Finlandię, Szwecję, to jest tak naprawdę taki duży game changer, tak się teraz często o tym mówi, bo to dwukrotnie zwiększa granice Rosji z państwami Paktu Północnoatlantyckiego. Czy Polska ma takie narzędzia, albo będzie próbowała wywrzeć jakiś wpływ na Erdoanie? No jednak to jest druga pod względem liczebności obecnie największa armia w Pakcie Północnoatlantyckim.
No, działaniami dyplomatycznymi przede wszystkim. My jesteśmy z Turcją w bardzo dobrych relacjach. Czasami było nam to wręcz zarzucane, że aż za dobrych, co moim zdaniem jest trochę absurdalne, no bo trudno być za dobrych relacjach z sojusznikiem z NATO, nawet jeśli możemy różnie oceniać politykę wewnętrzną prowadzoną przez Turcję, to jednak możemy zgodzić się chyba, że warto te relacje mieć jak najpoprawniejsze, żeby ta skuteczność dyplomatyczna była duża. Myślę, że te działania dyplomatyczne będziemy dalej prowadzili, tak samo jak prowadzą je inni sojusznicy, którzy starają się na Turcję w tym zakresie w odpowiedni sposób wpływać. Ja jestem przekonany, jestem tutaj optymistą. Zdaję sobie sprawę z pewnych trudności, także z tego, że no ta ostatnia dynamika zdarzeń zainicjowana spaleniem Koranu w Szwecji, najprawdopodobniej przy udziale jakichś agentów wpływu rosyjskich, bo przecież takie informacje też w mediach się pojawiały, to też miało prawdopodobnie wywołać w Turcji większy opór przed przyjęciem Szwecji. Co za tym idzie pewnie i Finlandii, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Rosjanie tego typu metod również używają i prawdopodobnie jeszcze z takimi prowokacjami będziemy mieli miejsce, więc trzeba kontynuować działania dyplomatyczne, żeby przeciwdziałać temu i żeby doprowadzić do skutecznego i pozytywnego zakończenia tej sprawy, czyli przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO.
To ja wracam do Afryki. Papież Franciszek odwiedził Kongo i Sudan. Jaki jest komentarz pana ministra?
No, bardzo dobrze, że taka wizyta miała miejsce. Z punktu widzenia, nie chcę tutaj w tej chwili wchodzić w kwestie dotyczące pracy apostolskiej, bardziej powiedziałbym, może opowiem o tych dyplomatycznych. Obecność głowy Kościoła jest niezwykle istotna jako symbol tego, że jest postrzegany jako przedstawiciel Europy, jest jako przedstawiciel tej bogatej północy. Jeżeli on jest gotowy do rozmowy z partnerami w Afryce i traktowania na zasadach partnerskich, pokazywania, że jest taka chęć do tego, aby Europa traktowała Afrykę o partnersku, to bardzo dobrze. Oczywiście ta wizyta, zwłaszcza w Sudanie, zetknęła się z komentarzami mieszanymi. Tam nie przebiegła prawdopodobnie w taki idealny sposób, jak można byłoby sobie to zaplanować, ale dobrze, że ona się odbyła. Trzeba z partnerami w Afryce rozmawiać, trzeba traktować ich podmiotowo, trzeba traktować ich po prostu tak, jak traktują wszystkie inne państwa na świecie. Taki protekcjonalizm, postkolonializm, który jest obecny, czy był bardzo długo obecny w polityce międzynarodowej wielu krajów zachodnich, to jest błąd, dlatego że państwa afrykańskie chcą być właśnie partnerami, a nie klientami tych bogatszych państw europejskich. I to jest kluczowe, jeśli chcemy rzeczywiście mieć też bezpieczeństwo na południowej granicy Europy. W przeciwnym razie różni nasi przeciwnicy z Rosją na czele, ale też z ekstremistami na przykład islamskimi, będą starali się kreować choćby presję migracyjną. Musimy mieć świadomość, że ten kryzys migracyjny sprzed 7 lat, 2015 roku, 2016 roku, to jest nic w porównaniu do tego, co może nas czekać przy tych trendach demograficznych, które są w Afryce.
Jakie kraje afrykańskie pan minister odwiedzi?
Ja się wybieram do Angolii, do Demokratycznej Republiki Konga. To będzie wizyta, zwłaszcza w Angolii. Polska jest obecna, mamy tam ambasadę, mamy tam również dużą obecność naszych firm. Relacje z Angolą są coraz intensywniejsze. Liczymy też na to, że one się będą pogłębiały w dziedzinie, zwłaszcza gospodarczej. Tu nie mam na myśli tylko tych kwestii surowcowych, o których się często mówi w kontekście Angolii, ale też kwestie dotyczące rozwoju rolnictwa, rozwoju rynku żywnościowego, wysokich technologii w energetyce, nie mam na myśli nawet samego procesu produkcji energii, ale też zarządzania systemów informatycznych. Z kolei Demokratyczna Republika Konga jest jednym z największych krajów Afryki, krajem, który w ostatnich latach stykał się z wieloma problemami, z niestabilnością. Jest tam rzeczywiście obecność różnych grup, czy to rosyjskich, czy ekstremistycznych, które przeciwdziałają rządowi w Kinszasie. Natomiast tak czy inaczej chcemy nawiązywać silniejsze relacje z tym państwem, również pokazywać, że jest miejsce, jest przestrzeń na ten partnerski charakter relacji.
Nie jestem wielkim specjalistą od Afryki, ale to Kongo jest objęte sankcjami. Nie można z Kongo handlować, szczególnie handlować bronią.
No, z tego właśnie względu, że ta niestabilność w ostatnich latach jest tam bardzo duża, że jest tam duża obecność różnych podejrzanych organizacji właśnie z grupą Wagnera na czele. To prawda, tutaj cały czas jest poważny problem, jeśli chodzi o tą stabilność i także o to, jak oddziałuje ona na inne kraje w regionie. Natomiast to nie zmienia faktu, że chcemy te relacje utrzymywać także po to, żeby ta sytuacja się zmieniała na lepsze, po to, żeby móc doprowadzić do tego. Nie sama Polska, nie mamy tu złudzeń, że samodzielnie nasz kraj będzie w stanie takie działania podejmować, ale chcemy razem z innymi partnerami europejskimi te relacje po prostu poprawiać.
To jeszcze pytanie na temat nowo-starego rządu w Izraelu. Netanyahu, premier Netanyahu, jakieś nowe otwarcie polsko-izraelskie, czy też nie?
No, w tej chwili Izrael przechodzi bardzo duże napięcia też wewnętrzne. Mamy do czynienia z sytuacją z jednej strony dotyczącą reformy Sądu Najwyższego, czy w zasadzie procedury, która pozwala na zmianę wyroków sądowych w parlamencie, protesty społeczne, a z drugiej strony potężne napięcia między Palestyńczykami i Izraelczykami. Osadnicy na zachodnim brzegu popełniali też pewne działania niezgodne z prawem międzynarodowym. Z kolei były też zamachy terrorystyczne w ostatnich tygodniach. Interwencja służb izraelskich w obozie w Dżeninie. Łącznie śmierć już kilkadziesiąt osób poniosło tylko w ostatnich tygodniach. To jest sytuacja bardzo niepokojąca. Myślę, że to jest w tej chwili priorytet dla rządu izraelskiego, żeby opanować tę sytuację w kraju. Jeśli chodzi o nasze relacje dwustronne, my jesteśmy cały czas gotowi do tego, żeby one się poprawiały, żeby się zacieśniały i myślę, że dużo rzeczy jest na dobrej drodze, bo no, nie chciałbym tutaj być nadmiernym optymistą, bo to zawsze jest dość złożony proces, natomiast liczymy na to, że z rządem Izraela będziemy w stanie te relacje nawiązywać na coraz lepszych, coraz bardziej partnerskich zasadach. No, to jest na pewno nasz cel, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy.
Premier Netanyahu miał kilka wystąpień takich bardzo proputinowskich, prorosyjskich na samym początku tej nowej kadencji. Teraz pojawiły się informacje, że nawet jest gotów dać Ukrainie żelazną kopułę. Jak to jest z Izraelem?
Myślę, że to jest złożona sytuacja, dlatego że trzeba pamiętać, w Izraelu jest spora grupa imigrantów z Rosji. To też wpływa na to, jak polityka izraelska względem Rosji jest prowadzona. Także poprzedni rząd Izraela w tym zakresie był, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia ambiwalentny. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że Izrael robi dużo po to, żeby utrzymać bezpieczeństwo w swoim bezpośrednim, w swoim regionie. No, nie jest tajemnicą aktywność rosyjska w Syrii, nie jest tajemnicą to, co dzieje się na linii Izrael-Iran. Więc mamy do czynienia z też pewną grą trochę dyplomatyczną, trochę metodami nie do końca jawnymi prowadzoną, gdzie Izrael jest państwem, które my byśmy oczywiście chcieli, żeby był bardziej aktywny we wsparciu Ukrainy. Natomiast to też nie jest tak, jak niektórzy jego krytycy mówią, że to jest państwo prorosyjskie czy proputinowskie. To jest bardziej złożona sprawa. My z pewnością będziemy zachęcać Izrael do tego, żeby jak najbardziej aktywnie się włączał we wsparcie Ukrainy w przeciwdziałanie rosyjskiej agresji.
Panie ministrze, jest 8:33, czyli upłynęło 15 minut od momentu, kiedy pan minister powiedział, że jest za wcześnie, to może już można powiedzieć coś o wizycie Joe Bidena i ewentualnej wizycie prezydenta Zełenskiego.
No chciałbym, żeby to tak szybko się zmieniało, ale dyplomacja, nawet ta w tym dynamicznym trybie, w jakim jesteśmy od co najmniej 11 miesięcy, to aż tak szybko się te procesy nie dzieją. Ale dzisiaj mamy 6 lutego. Myślę, że to jest kwestia kilkunastu może dni. Będzie wszystko wiadomo.
Jaśmino?
Wiadomo, że to jest druga wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce w przeciągu 11 miesięcy i to też jest pewna ważna informacja. My też na pewno będziemy na bieżąco relacjonować się dla słuchaczy Radia Wnet przebieg tej wizyty. No i cóż ja mogę powiedzieć? Mamy jeszcze za kilka chwil połączenie z południowym Sudanem i mamy jeszcze profesora Romualda Szeremietiewa, a czasu mamy 20 minut, więc mogę chyba podziękować panu ministrowi bardzo serdecznie za rozmowę. Minister Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu do spraw współpracy rozwojowej, a także polityki afrykańskiej i bliskiej. Bliskowschodniej. Był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
I my także dziękujemy. Drodzy Państwo, a dzisiaj urodziny obchodzi Axl Rose, czyli wokalista zespołu Guns N' Roses. W takim razie posłuchamy teraz tego utworu, a za kilka chwil połączymy się z południem.